Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie. Producent kruszyw budowlanych.
W dzisiejszym wydaniu audycji historycznej wspólnie z Piotrem Łużnym kontynuujemy opowieść o jednym z największych szaleńców w historii Londynu. Tydzień temu skończyliśmy naszą rozmowę w miejscu, kiedy blady strach opanował mieszkańców miasta. Dziś dowiemy się, skąd w ogóle wziął się Kuba Rozpruwacz. W tym celu musimy cofnąć się do feralnego dnia 27 września 1888 roku.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Kuba Rozpruwacz dał o sobie znać w dosyć osobliwy sposób. Nie była to noc kolejnego mordu, bo Kuba Rozpruwacz zabijał swoje ofiary w nocy. To też jest element wspólny jego zbrodni. Ludzie w takich sytuacjach, kiedy jest zagrożenie, próbują sami się bronić i powstało coś takiego jak, no powiedzmy, obywatelska policja w dzielnicy East End. I tutaj właśnie do komisarza tej policji, do człowieka, który ją dowodził, trafił list. List zatytułowany Dear Boss, czyli Drogi Szefie. Oczywiście prasa i policja została zalana potem setkami, jeżeli nie tysiącami listów. Wiadomo na pewno, że Kuba Rozpruwacz napisał 3 z nich, o których dzisiaj właśnie powiemy. Ekspertyza grafologów już w XX wieku i w XXI potwierdziła, że pisała je jedna i ta sama osoba. Więc te 3 listy są najbardziej prawdopodobne. Ten list potem trafił do gazet, ponieważ ktoś, kto dostał ten list, go nie opublikował. Więc morderca wysłał go do gazet. List Dear Boss był zaadresowany do dowódcy, powiedzmy, obywatelskiego patrolu East Endu. I po prostu Kuba Rozpruwacz napisał w nim: złap mnie, jeżeli potrafisz. I podpisał się jako Jack the Ripper, czyli Kuba Rozpruwacz. I w taki sposób zaczęto go tak nazywać. Niedługo później po opublikowaniu tego listu, po 30 września, Kuba Rozpruwacz zaatakował ponownie. Jego trzecią ofiarą była Liz Wright. Liz pochodziła ze Szwecji. Również zarabiała na życie jako prostytutka. Żyła na ulicy, była bezdomna. Około 11 widziano ją na Berner Street, potem w pubie Queen's Head oraz pubie Brussels Ups. Około godziny 20 została zatrzymana przez policję i przetrzymywana w izbie wytrzeźwień, ponieważ była totalnie nietrzeźwa. Około godziny 24 stwierdzili, że czuje się lepiej i ją wypuszczono, natomiast około godziny 1 w nocy znaleziono jej ciało. Tutaj też jest element wspólny. Tak, gdyby państwo mieli kalendarz przed oczami, to zauważyliby, że Kuba Rozpruwacz zawsze dokonywał swoich zbrodni w piątek wieczorem. Mamy elementy wspólne. To jest modus operandi. Tutaj mamy też taki bardzo, jakby to powiedzieć, charakterystyczny i być może nawet pierwszy dowód rzeczowy w tej sprawie, ponieważ kiedy znaleziono ciało Liz Wright, okazało się, że sprawca wyciął sobie na pamiątkę o kawałek jej fartuszka. Tak, kawałek jej fartuszka został odcięty i został znaleziony parę ulic dalej. Konstable Alfred Gong na Galston Street znalazł właśnie kawałek tego fartuszka pokrytego krwią, który był pod ścianą, na której był napis zrobiony kredą. Z tego co wiem, napis głosił: Żydzi są ludźmi, którzy nie będą obwiniani o nic. Ponieważ były to też czasy, w których prowadzono bardzo dużą nagonkę na Żydów. Efektami takich nagonek w Europie były plany Hitlera w latach 40. Więc to nie było tak, że to się zaczęło od Hitlera, tylko jeszcze wcześniej, w wieku XIX, były w Europie środowiska, które miały bardzo antysemickie poglądy. Komisarz prowadzący tą sprawę, Edmund Reid, kiedy zobaczył ten napis, to kazał go zetrzeć, zanim został on sfotografowany, dlatego treść tego napisu po prostu znamy tylko z zeznań policjantów i z protokołów. Bał się po prostu, że jak się okaże, że Kuba Rozpruwacz być może zrobił to specjalnie. Wiemy, że napis na przykład był napisany z błędem. Być może specjalnie chciał zrzucić winę na Żydów. Komisarz bał się po prostu pogromów antyżydowskich w Londynie. Dlatego napis został starty. Fartuszek, jak się potem okazało, potwierdzono, że to był fartuszek ofiary. Także osoba, która nabazgrała napis, może miała coś wspólnego. Bardzo prawdopodobne, że miała coś wspólnego ze śmiercią Liz Wright. Wtedy też ustalono mniej więcej wzrost sprawcy. Widzę, że ciekawość cię ogarnęła, tak? Co ma jedno do drugiego?
Oj tak.
Też nigdy się nad tym nie zastanawiałem, dopóki nie zacząłem czytać książek Artura Conan Doyle'a, jednej z pierwszej powieści, w której pojawiała się postać Sherlocka Holmesa, pojawił się również motyw napisu na ścianie i wtedy dowiedziałem się, że jeżeli ktoś pisze jakiś napis kredą na tablicy, na ścianie, gdziekolwiek, to nieświadomie robi to na poziomie swoich własnych oczu. I ile razy widziałem po prostu potem, na wykładach albo w innych miejscach, w których ludzie coś pisali, rzeczywiście tak było.
No, coś w tym może być.
Coś w tym może być. Także ustalono, że może mieć od 1,65 m do 75 cm.
To taki ja mniej więcej. Niezbyt chwalebne.
No tak, no tutaj też kiedy po prostu mówiłem moim znajomym, że przygotowuję się do tej audycji, to mówili tak, bo ponieważ ja mieszkałem w Wielkiej Brytanii przez jakiś czas, to mówili: Piotrek, wyjechałeś z Wielkiej Brytanii i po prostu napady ucichły, tak? Więc również byłem w kręgu podejrzanych, tak? Zresztą powiemy sobie potem o kręgu podejrzanych, który jest naprawdę ogromny. Jeżeli chodzi o Liz Stride, to okazuje się, że tej nocy nie była jego jedyną ofiarą. Tej nocy Kuba Rozprówacz zaatakował podwójnie. To, czego wcześniej nie powiedziałem, że kiedy po prostu znaleziono ciało Liz Stride, tak jak mówiłeś, szybko poszło, tak? Bo o północy została zwolniona, o pierwszej znaleziono jej ciało. Zbrodniarz musiał operować między 12 a pierwszą. Jej ciało zostało znalezione bardzo szybko. Kuba nie zdążył zrobić tego, z czego jest najbardziej znany. Nie zdążył tego zrobić do końca. Spłoszyli go ludzie, więc uciekł i niestety, ale natknął się na Catherine Eddowes, która również zajmowała się prostytucją. Jeżeli chodzi o ostatni dzień jej życia, to około 8 widziano ją w Lombardzie, gdzie zostawiała buty swojego męża, tak żeby, prawda, mieć kupić coś do jedzenia. Jej mąż pracował jako lokaj u pewnego dżentelmena i właśnie jego żona została oskarżona o to, że ukradła tego człowieka. Dlatego jej mąż został zwolniony z pracy. Oboje byli bezrobotni, nie mieli żadnej pracy, więc Catherine w taki sposób zarabiała na życie, na utrzymanie. Około 18 godziny widziano ją na Aldgate High Street i ostatni raz była widziana na Mitras Square o godzinie 1:45. Więc no, około pierwszej godziny tak zginęła trzecia ofiara, a ofiara czwarta zginęła przed godziną drugą. Bardzo wielu psychologów i ludzi związanych z kryminalistyką mówi, że po prostu Kuba Rozprówacz był wściekły, że nie mógł swojego procederu z Liz Stride dokończyć. Więc no, kolokwialnie mówiąc, dorwał kolejną ofiarę, żeby po prostu spełnić swoje chore fantazje. Ponieważ samo zabijanie mu nie wystarczało. Jest takie angielskie słowo mayhem, które bardzo dobrze oddaje właśnie to, co się z nią stało. Zrobiono to w bardzo krótkim czasie, ponieważ kiedy znaleziono jej ciało, to jak to mówili, jeszcze było ciepłe. Więc mężczyzna ulotnił się w przeciągu 10 minut i zdążył w tym czasie wyciąć kawałek nerki, co jest wyczynem dość, powiedzmy sobie szczerze, profesjonalnym. Zapytałem, przygotowując się do tej audycji, jednego lekarza, chirurga, czy jest to możliwe w takim czasie, powiedzmy sobie szczerze, w ciemności, tak? Nie na sali operacyjnej i na stole. To w odpowiedzi usłyszałem śmiech. Także wtedy ludzie zaczęli myśleć, że może ma jakieś wykształcenie medyczne. Może lekarz, może rzeźnik, może weterynarz. Ktoś, kto po prostu się obchodzi, który ma do czynienia z taką profesją właśnie. Jak się komuś wydaje, po co mu nerka, tak? Dlaczego to zrobił?
Właśnie chciałem pytać.
Dlaczego to zrobił? Nie wiem. Tak, natomiast tak, 30 września to był noc podwójnego mordu. Najbardziej krwawa noc Kuby Rozprówacza, tak jak mówię. Ludzie go spłoszyli, więc wyżył się na biednej Catherine Eddowes.